Przeczytajmy fragment z Ewangelii Jana, z trzeciego rozdziału, wersety od 22 do 30. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, wersety od 22 do 30. Potem Jezus wraz ze swoimi uczniami udał się na tereny Judei, gdzie z nimi przebywał i chrzcił. Również Jan chrzcił w Enon, blisko Salim, ponieważ obszar ten obfitował w wodę. Ludzie przychodzili tam i dawali się chrzcić. Jan bowiem nie został jeszcze wtrącony do więzienia. Doszło przy tym do sporu między uczniami Jana a pewnym Żydem. Rzecz dotyczyła oczyszczenia. Wówczas przyszli do Jana z takimi słowami: Nauczycielu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty złożyłeś świadectwo, on teraz chrzci i wszyscy ciągną do niego. Jan odpowiedział: Człowiek nie może wziąć niczego, jeśli nie jest mu dane z nieba. Wy sami jesteście świadkami mojego wyznania, że ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem przed nim posłany. Kto ma u boku pannę młodą, ten jest panem młodym, natomiast drużba pana młodego, ten, który przy nim stoi i słucha, cieszy się każdym słowem. Każdym jego słowem, tej właśnie radości doświadczam w całej pełni. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. To jest Boże Słowo. Więc przyznam się, że ten ostatni werset to jest mój ulubiony werset z Biblii. Oczywiście jest wiele innych i pewnie każdy z was ma jakiś swój ulubiony werset albo werset, który w szczególny sposób przemawia do serca, do myśli. No, dla mnie osobiście to jest właśnie ten werset, może taki niepozorny. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Więc chciałbym omówić ten fragment. Jaka lekcja z tego płynie, z tej historii, z tego pewnego konfliktu, problemu, jaki się pojawił, i zobaczyć, jak możemy to zastosować w swoim własnym życiu. Więc jaki jest problem? No bo widzimy, że jest pewien problem. Pojawia się problem w związku z Janem Chrzcicielem, znaczy z jego uczniami. Tak? Czytamy o tym, że Jan chrzcił w Enon, blisko Salim. I to ta miejscowość, to miejsce znajdowało się blisko rzeki Jordan i był to obszar, który obfitował w wodę. Tak, no do chrztu, a pamiętajmy, że ten chrzest odbywa się przez zanurzenie w wodzie, przez pełne zanurzenie w wodzie, więc wymagało dużej ilości wody. I w takim miejscu Jan Chrzciciel służył. Do niego przychodzili ludzie z całego Izraela po to, żeby wyznawać swoje grzechy, swoje winy i aby w ten sposób wyrazić swoje takie przygotowanie, czy chęć przygotowania się na przyjście Mesjasza, którego Jan Chrzciciel zapowiadał. Ale w pewnym momencie, w to samo miejsce przybył Jezus ze swoimi uczniami. Po co Jezus tam przybył? Aby też chrzcić ludzi. Jan mówi nam w Ewangelii, że doszło do sporu między uczniami Jana a pewnym Żydem. I że ten konflikt dotyczył czego? Kwestii oczyszczenia. I wtedy uczniowie Jana przyszli do swojego nauczyciela i zwrócili się do niego słowami. Nauczycielu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty złożyłeś świadectwo, on teraz chrzci i wszyscy ciągną do niego. Inaczej mówiąc, uczniowie Jana mówią swojemu nauczycielowi, że w okolicy pojawiła się konkurencja. I ludzie zamiast do Jana Chrzciciela, zamiast do ich nauczyciela, idą do konkurencji. I to się uczniom Jana nie podobało, bo służba Jana Chrzciciela była przyćmiewana przez służbę Jezusa z Nazaretu. I wydaje się więc, że ten konflikt pomiędzy uczniami Jana a tym Żydem, o którym jest tam mowa, dotyczył właśnie tej kwestii. Dotyczył kwestii służby Jana Chrzciciela oraz służby Jezusa. Być może ten Żyd był zdania, że ludzie nie powinni już chodzić do Jana Chrzciciela, się dawać ochrzcić. Że skoro pojawił się ktoś taki jak Jezus, to może wszyscy uczniowie Jana albo wszyscy Żydzi już powinni przychodzić do Jezusa. Nie wiemy tego. Tak? W każdym razie wiemy, że uczniom Jana Chrzciciela bardzo się to nie podobało. Oni byli wierni swojemu uczniowi. mistrzowi, tak? Oni byli lojalni wobec swojego mistrza, oni doceniali jego służbę, wymiar, skalę jego służby. Ale kiedy Jezus pojawił się ze swoimi uczniami w ich okolicy, to problem wypłynął. A wypłynął dlatego, że ludzie zaczęli ciągnąć do Jezusa. Ciągnąć. Tak? W pewnym sensie uczniowie Jana Chrzciciela chcieli dobrze. Oni rozumieli, jak ważna jest służba ich nauczyciela dla całego narodu żydowskiego. Ale z drugiej strony nie rozumieli tego, co rozumiał Jan Chrzciciel odnośnie osoby Jezusa z Nazaretu. Oni nie patrzyli na Jezusa tak, jak patrzył na niego Jan Chrzciciel. Dla nich Jezus to nie był baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ani to nie był Boży Syn, ale raczej jest to ten, który był z Janem za Jordanem, o którym Jan złożył świadectwa. Oni nawet nie wymieniają jego imienia. A to może pokazywać, że żywią oni pewną zawiść wobec Jezusa w związku z tym, że więcej osób przychodzi do Niego niż do Jana Chrzciciela. Jaka jest reakcja Jana Chrzciciela na to, co uczniowie, na problem, jaki mają jego uczniowie? Bo widać, że w nich to powoduje pewne rozgoryczenie, pewną zawiść. Jaka jest reakcja Jana Chrzciciela na ten problem? Czytamy od 27 wersetu. Jan odpowiedział: człowiek nie może wziąć niczego, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami jesteście świadkami mojego wyznania, że ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem przed nim posłany. Kto ma u boku pannę młodą, ten jest panem młodym. Natomiast drużba pana młodego, ten, który przy nim stoi i słucha, cieszy się każdym jego słowem. Tej właśnie radości doświadczam w całej pełni. Więc z tego, co Jan Chrzciciel powiedział swoim uczniom, wynika jasno, że dla niego nie jest to w ogóle problemem. Wręcz odwrotnie. On się z tego cieszy. To, że Jezus chrzci i że wszyscy do niego ciągną, to dla Jana Chrzciciela jest powód ogromnej radości. Jan Chrzciciel w ogóle się z tego powodu nie smuci, ale się wręcz raduje. I żeby pokazać, jak wielką radość mu to sprawia, Jan Chrzciciel posługuje się pewną ilustracją. Jest to ilustracja wzięta, można powiedzieć, z tradycji weselnej, z wesela. Jan Chrzciciel mówi o sobie, że jest drużbą na weselu, że jest drużbą pana młodego. Rolą drużby w tamtym czasie było dopięcie wszystkich detali dotyczących ślubu i wesela. Było kierowanie tym weselem, żeby wszystko poszło wyśmienicie, doskonale, znakomicie, żeby wszyscy byli wdzięczni panu młodemu. I największą radością dla druży było to, że ta cała ceremonia odbywała się bez żadnych zakłóceń, bez problemów i przy wielkiej radości z tego, że pan młody i panna młoda mogą się zjednoczyć ze sobą. Inaczej mówiąc, Jan Chrzciciel zna swoje miejsce. Zna swoje miejsce. Zna swoją rolę, jaką ma do odegrania, jeśli chodzi o przyjście Mesjasza. Jan w wersecie 28 mówi nam: wy sami jesteście świadkami mojego wyznania, że ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Więc Jan został posłany, aby przygotować drogę dla Pana. Zanim Jan Chrzciciel został poczęty, anioł Pana ukazał się Zachariaszowi, jego ojcu, i powiedział do niego proroctwo odnośnie syna, który mu się narodzi. I takie oto słowa są zapisane w Ewangelii Łukasza: przestań się bać, Zachariaszu. Twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Czeka cię radość i wesele. Wielu też z jego narodzin się ucieszy. Będzie on bowiem wielki. Wobec Pana nie będzie wina ani piwa, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki. I wielu synów Izraela skieruje on do Pana ich Boga. Więc Jan Chrzciciel miał poprzedzać nadejście Pana. Rozumiał, jakie jest jego miejsce w Bożym planie zbawienia. To nie on był gwiazdą, ale on mówił, że gwiazda nadchodzi. Gwiazdą tą był Pan Jezus Chrystus. To nie przyjścia Jana Chrzciciela oczekiwał cały Izrael. Cały Izrael oczekiwał przyjścia Mesjasza. Oczywiście to przyjście Mesjasza musiało być poprzedzone przyjściem Eliasza. Ale to Mesjasz jest tym, który był oczekiwany. Dlatego słowa, że Jezus chrzci i ludzi do Niego ciągną wszyscy, no był jak plaster miodu, jak balsam dla duszy, jak woda dla człowieka spragnionego. Te słowa nie były powodem do smutku dla Jana Chrzciciela, ale powodem do ogromnej radości. Dlaczego? Bo ktoś, kto oczekuje nadejścia Chrystusa i słyszy o tym, że Boży Syn działa publicznie, że chrzci ludzi i że ludzie ciągną do Niego, jak tu się nie można radować? Jak tu się nie można cieszyć? Widzimy to na przykład w osobie Symeona, który przywitał, można powiedzieć, Pana Jezusa na tym świecie. Aż może nie osobiście, ale był. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, kiedy Maria z Józefem przyprowadzili Jezusa do tego, żeby był obrzezany. Chyba to tam się spotkał Symeon. Symeon ich spotkał. I czytamy o Symonie w Jerozolimie, natomiast przebywał niejaki Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael i żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. I Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna on śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, wybawcy posłanego przez Pana. Więc on oczekuje, mamy Symona, który oczekuje nadejścia Chrystusa. I kiedy Symon wziął dzieciątko Jezus na ręce, Łukasz mówi nam, że Symeon oddał Bogu cześć. Symeon powiedział tak, zawołał do Boga: teraz, Władco, zgodnie z Twoimi słowami, pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju. Gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło objawienia dla pogan i chwałę Twego ludu Izraela. Teraz, trzymając w swoich rękach tego Zbawiciela, grzeszników, Symeon czuje się spełniony. Teraz może odejść w pokoju. Teraz już może umrzeć. Jego nadzieja została spełniona. Na własne oczy zobaczył zbawienie, jakie przygotował Bóg, więc jego modlitwa jest wyrazem wdzięczności, ale też i radości. Więc Jan Chrzciciel jest tego typu człowiekiem, jak Symeon, który oczekiwał nadejścia Zbawiciela. Dlatego Jan Chrzciciel odpowiedział swoim uczniom, że z powodu Jezusa to on doświadcza wielkiej radości. Doświadcza radości w całej pełni. I trzecia rzecz, postawa Jana Chrzciciela. Więc Jan Chrzciciel nie przejął się, można powiedzieć, słowami swoich uczniów, wręcz odwrotnie. Wyraził swoją ogromną radość z tego, co usłyszał, ale widzimy, że Jan Chrzciciel robi krok dalej. On nie tylko wyraził swoją radość, on pokazał, jaka jest jego postawa względem tego, o którym mówią jego uczniowie, nie używając imienia Jezus. Pokazał swoją postawę wobec służby Jezusa i to właśnie wyraził w wersecie 30. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Skoro Jezus jest Zbawicielem, na którego przyjście czekał cały Izrael, to oczywiste jest, że to Jego musi być więcej. A tym samym Jana Chrzciciela, który miał poprzedzać przyjście Zbawiciela, musi być coraz mniej. To jest koniecznością, to się musi stać. Jeśli szklanka jest pełna, tak, to jeśli do niej próbujemy coś nalać, to się wszystko zaraz rozleje. Dlatego, żeby coś do szklanki nalać, to trzeba najpierw z niej część odlać. I dopiero wtedy możemy nalewać. Jezusa było w tej szklance, żeby Jezusa w tej szklance można było, żeby było więcej, to tym samym Jan Chrzciciel musi się w tym sensie wycofać. Jana Chrzciciela musi być mniej. Tym samym Jan Chrzciciel powiedział swoim uczniom, że jego służba musi odejść w cień. Natomiast służba Jezusa musi kwitnąć, musi stawać się coraz większa i coraz jaśniejsza i to jest konieczne. Po co Jan Chrzciciel to powiedział? Żeby pokazać właśnie swoją postawę i swoje oczekiwanie wobec osoby Jezusa i Jego służby. A mówi to po to, aby skorygować postawę swoich uczniów, ponieważ ich postawa względem Jezusa była niewłaściwa. Ale jest też drugi powód, dla którego Jan powiedział te słowa. Jan Chrzciciel mówi swoim uczniom, że jego służba odchodzi w cień, przemija. W pewnym momencie się zakończy. A to oznacza, że jego uczniowie, czyli oni, którzy przychodzą, przyszli do niego z tym problemem, powinni zacząć myśleć nad tym, żeby stać się uczniami Jezusa. Żeby stać się uczniami Jezusa z Nazaretu. Jan Chrzciciel jest drogowskazem do Zbawiciela. Natomiast Jezus z Nazaretu jest tym Zbawicielem. Więc jego uczniowie ostatecznie powinni pójść za kim? Za Jezusem. To nam pokazuje, że kiedy Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie, że nie jest godny rozwiązać rzemyka u jego sandała, to naprawdę miał to na myśli. To naprawdę wyraził swoją postawę wobec osoby Jezusa. I dlatego słowa Jana Chrzciciela, że Jezusa musi być coraz więcej, a Jego coraz mniej, są naturalnym wyrazem postawy Jana Chrzciciela wobec Jezusa, którą miał od samego początku. To Jezus jest Panem, który miał przyjść. To Jemu należy się wszelka chwała i cześć. To Jezus jest Zbawicielem grzeszników. To Jezusa musi być coraz więcej, a nie Jana Chrzciciela coraz mniej. Uczniowie Jana Chrzciciela potrzebują coraz więcej Jezusa, a coraz mniej Jana Chrzciciela. Więc Jan Chrzciciel pokazuje nam, jaka jest właściwa postawa względem osoby i służby Jezusa. Jan Chrzciciel w ten sposób pokazał swoim uczniom, jaką oni powinni mieć postawę wobec osoby i służby Jezusa. I wyrazem tej postawy jest zdanie: Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. Jest to postawa człowieka Bożego, Bożej kobiety, Bożego mężczyzny. A takim bez wątpienia Bożym człowiekiem był Jan Chrzciciel. W związku z tym możemy powiedzieć, że taka postawa powinna być postawą każdego chrześcijanina, każdego narodzonego na nowo z Ducha Bożego człowieka. Powinno to być pragnienie każdego serca. Każdego serca człowieka, który określa się jako chrześcijanin. Powinniśmy pragnąć i modlić się o to, aby w nas było coraz więcej Jezusa, a coraz mniej nas samych. Na tym właśnie polega bycie uczniem Jezusa. To jest stawanie się takim, jakim był Jezus. Jest to proces upodabniania się do Mistrza. Więc jest to proces, który powoduje, że Jezusa jest w nas więcej, coraz więcej, a nas samych, naszych ambicji, naszych pragnień, złych motywacji i tak dalej jest coraz mniej. Jest to proces, który chrześcijaninowi daje radość. To nie jest łatwe czasami, to jest trudne, ale to ten proces upodabniania się, tego, że jest coraz więcej Jezusa, daje radość. Dla chrześcijanina więcej Jezusa, a coraz mniej mnie, jest powodem nie do smutku, ale do wielkiej radości. Tak jak doświadczał tej radości Jan Chrzciciel, widząc, że jego służba odchodzi w cień, a ludzie ciągną do Jezusa. Ale co w praktyce oznacza coraz więcej Jezusa, a coraz mniej mnie? Otóż naszą naturalną dyspozycją jako ludzi grzesznych jest to, żeby było coraz więcej mnie i coraz mniej Jezusa. Czy po prostu coraz mniej innych ludzi. Naturalnym dążeniem człowieka jest podkreślanie, jak ważny i niezależny jestem. I widzimy to coraz częściej na różnych płaszczyznach, w codziennym naszym codziennym życiu. Co na przykład mamy co rusz komunikaty na drodze. Czy to jest informacje, co się wydarzyło na drodze, bo ktoś zajechał komuś drogę, więc ten pokrzywdzony dogonił, wyprzedził, wyjął giwerę i strzelił komuś w głowę. Dzięki Bogu była to wiatrówka, więc tylko zranił. Tak? Ale albo wyjął bejsbola po to, żeby powybijać szyby. Więc nasza kultura promuje egoizm, jakby wartością jest egoizm, ja, mnie, moje. I widzimy, do czego taka postawa prowadzi. Do zniszczenia. Ta postawa, gdzie to ja jestem najważniejszy, a inni są nieważni. To jest postawa typowo egoistyczna. Myślę tylko o sobie i o swojej własnej wygodzie, własnej korzyści. I to jest niestety powszechna postawa nie tylko ludzi poza Kościołem. Pamiętajmy, że Kościół nie jest zaszczepiony przeciwko takim postawom. W Kościele też są ludzie, inaczej ten wpływ kultury odbywa się też i w Kościele, na Kościół. I też w zborach pojawiają się ludzie, którzy myślą w kategoriach ja i Chrystus, a wszystkim innym wara ode mnie, tak wulgarnie mówiąc. Bo tylko liczy się ja i Chrystus, a inni się już nie liczą. Wierzący bardzo chętnie biorą to, na przykład to, co oferuje im Kościół, ale sami nie są chętni, by cokolwiek dawać, by angażować się w życie Kościoła, by dawać cokolwiek innym. Dlaczego? Bo liczę się tylko ja. Więc Kościół nie jest odporny, nie jest zaszczepiony przeciwko takim wirusom. I każdy z nas w codziennym życiu styka się z taką postawą. Więc jaka jest twoja postawa? Jakie jest twoje dążenie? Czy działasz świadomie w związku z tym, jeżeli wiesz, że świat dąży do tego, że kultura świata jest egoistyczna, a Chrystus pokazuje nam przez swój własny przykład, poprzez swój krzyż, że trzeba jakbyś zrezygnować z siebie po to, żeby ubłogosławić innych, to jaka jest twoja postawa, jaka jest twoja odpowiedź na to? Ponieważ widzimy, że Jezus sam zrezygnował ze wszystkiego po to, żebyśmy my mogli być zbawieni. Zrezygnował ze swoich przywilejów, chociaż był równy Bogu. Opróżnił jakby z chwały siebie po to, żeby i stał się człowiekiem po to, żeby zawisnąć na krzyżu, żeby doświadczyć hańby, po to, żeby nas zbawić. Więc to nie jest tylko, że to Jan Chrzciciel miał taką postawę. Widzimy taką postawę właśnie w Panu Jezusie Chrystusie i dlatego wiemy, że to jest Boża postawa, to jest właściwa postawa. Kiedy jest coraz więcej Chrystusa, a coraz mniej nas. Więc czego od nas chce Pan Jezus? Pan Jezus chce, abyśmy się wzajemnie kochali, tak jak On ukochał nas i wydał samego siebie za nas. A to pociąga za sobą bardzo wiele różnych i praktycznych kwestii, których Pan Jezus naucza. Więc to wszystko będzie nas pchało w jakim kierunku? W kierunku zboru, w kierunku innych wierzących, w kierunku naszych braci i sióstr, ponieważ największe czy przykazanie, które zostawił nam Pan, to jest kochać nie bliźniego. Nie, nie, nie. To są dwa największe przykazania w Starym Testamencie, a w Nowym to miłujcie się nawzajem, jak ja was umiłowałem. I to jest wzajemna miłość braci i sióstr. Więc zacznij modlić się, jeżeli jeszcze tego nie robisz, aby w twoim życiu było coraz więcej Jezusa, a coraz mniej ciebie. Czy pragniesz tego w swoim życiu? Czy wołasz do Pana, żeby dał ci siłę, abyś mógł zapłacić cenę właśnie rezygnacji z siebie? Czy kiedykolwiek, słuchajcie, czy kiedykolwiek stanąłeś w miejscu, w którym stanął Jan Chrzciciel i czy powiedziałeś Jezusowi, tak jak Jan Chrzciciel powiedział swoim uczniom, świadomie i dobrowolnie, że w twoim życiu Jezusa musi być coraz więcej, a ciebie coraz mniej. Czy przyszedłeś do Jezusa, zdając sobie w pełni sprawę z tego, że to On jest Panem, Chrystusem i Bożym Synem, że tylko On może ciebie zbawić. Że On jest tym posłanym przez Ojca Synem, który przychodzi po to, żeby ratować takich grzeszników jak ty czy ja. Czy świadomie i dobrowolnie poddałeś się przez wiarę Jezusowi jako Panu, ponieważ zobaczyłeś, dokąd prowadzi twój własny egoizm. I jakie są korzyści z tego, co Chrystus uczynił, z miłości. Czy wiedząc to wszystko, co Jezus uczynił dla twojego zbawienia, doświadczasz radości w całej pełni. Amen.